Kaufman był romantykiem i stworzył coś, co można by chyba nazwać baśnią fantastyczną, baśnią romantyczną.
My znamy szczęśliwie Dziadka do orzechów Ernsta Teodora Amadeusza Hoffmana, ale to prawdopodobnie bardziej za sprawą baletu Czajkowskiego. Tymczasem Tajemnicze dziecko to jest druga baśń dla dzieci, którą napisał Hoffman i to baśń, którą on chyba nawet bardziej ukochał niż Dziadka do orzechów. Uważał, że to jest baśń bardziej dziecięca, bardziej bezpośrednia, bardziej optymistyczna. Była dla niego rzeczywiście ważnym utworem, a my jej praktycznie nie znamy. Hoffman tak w ogóle jest prekursorem fantastyki. Myślę, że literatury fantastycznej, literatury zwanej także fantasy, nie byłoby, gdyby nie pojawił się Hoffman, który wiele wątków rozpoczął, wiele motywów, które w tamtym okresie w ogóle byłyby nie do pomyślenia, zainicjował i tak naprawdę no, nie możemy znać dobrze literatury, nie znając Hoffmana.
Tajemnicze dziecko powstało w roku 1817. Potem w pierwszej połowie XIX wieku przetłumaczone było na wiele języków. Nasze polskie tłumaczenia pojawiły się dopiero w latach 20. XX wieku. Coś ważnego straciliśmy.
Myślę, że 100 lat recepcji nam umknęło. Pierwszy przekład, który został dokonany na obcy język, to był przekład na język szwedzki i on już miał miejsce w 1821 roku. Nasz pierwszy przekład to jest dokładnie 102 lata później, czyli 1923 rok. Tajemnicze dziecko nie tylko zostało przetłumaczone na te języki, ale także oddziaływało na literatury. Literatury dla dzieci, ale także dla dorosłych. I tu od razu muszę wspomnieć o Astrid Lindgren i Pippi Langström, czy Pippi Pończoszance. Mówi się, że to jest najważniejsze wcielenie tajemniczego dziecka w innym utworze. Pippi Langström, Pippi Pończoszanka to jest to tajemnicze dziecko, które przybywa z daleka i zupełnie odmienia życie chłopca i dziewczynki, tak jak to się dzieje właśnie u Hoffmana.
Badacze, i pani chyba to też potwierdza, mówią o wpływie na Alicję w Krainie Czarów.
Tak, mówi się, że Alicja w Krainie Czarów nie powstałaby, gdyby nie właśnie rozpoznania Hoffmana.
Potrafiła pani ten świat narysowany przez Hoffmana przełożyć na język współczesny, nie tracąc właściwie nic z tajemniczości i ze specyficznego języka baśni.
Ja starałam się, i to jest takie jakby credo, którym ja się kieruję, żeby rację miał zawsze autor. Staram się być wierna na poziomie treści, nie zmieniać szczegółów fabuły, nie dodawać jakichś wątków dydaktycznych, co często się dzieje w literaturze dziecięcej, ale uważam także, że do tej wierności na poziomie treści przynależy także wierność formalna, czyli podążanie za pewnym specyficznym stylem pisarskim. Hoffman jest trudnym pisarzem. Niemcy śmieją się, że dlatego jest tak bardzo znany za granicą, bo łatwiej się go czyta w przekładach, które zwykle są uproszczone. Ma dosyć zawiły styl, ma dosyć specyficzne użycie niektórych słów. Ja starałam się napisać to rzeczywiście współczesnym językiem, ale coś z tego ducha jego tekstu zachować, żebyśmy czuli, że to nie jest tekst taki jak każdy inny. Tajemnicze dziecko jest baśnią o wiele bardziej uniwersalną niż na przykład Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów to jest baśń, która dzieje się w konkretnej niemieckiej rodzinie w pewnym konkretnym czasie historycznym. Tam jest mnóstwo odniesień także erudycyjnych, które Hoffman tam pomieścił. Tam są tytuły książek, które są w owym czasie czytane, opery, więc to jest taka wiedza, która jakby nas odsyła do konkretnego miejsca w czasie i przestrzeni. A Tajemnicze dziecko jest rzeczywiście taką, ja bym rzekła, wręcz przypowieścią, którą można czytać w każdym czasie. To się dzieje troszkę jak baśń, no bo to jest baśń, czyli wszędzie i nigdzie. To się nigdy nie zdarzyło, ale zawsze jest prawdziwe. To jest wręcz zaskakujące, że to, co Hoffman napisał 200 lat temu, to są problemy, z którymi my się dzisiaj stykamy. Czyli pytanie, jak wychowywać dzieci, co jest ważniejsze, czy ważniejsza jest wiedza książkowa, czy ważniejsze jest doświadczenie, czy dzieci powinny siedzieć i zakuwać, czy powinny się bawić. Czy dzieci powinny być kontrolowane w każdym swoim obszarze życiowym, czy rodzice powinni dać im swobodę? To są te dylematy, z którymi tak naprawdę dzisiaj się też borykamy. Dzisiejsi pedagodzy podkreślają, że dziecko powinno wyjść na dwór i ubrudzić się w kałuży, a już tego nie robi, bo siedzi przy tablecie i rodzice są zadowoleni, bo dziecko jest czyste i nie brudzi.
Kwestia zabawek. Piękne, misternie wykonane, które dzieci cieszą tylko przez moment.
Są na początku zachwycone, wręcz zafascynowane, nie mogą się oderwać od tych zabawek, nawet nie wychodzą na dwór, tylko siedzą w izbie. Chociaż na dworze jest piękna pogoda, ale okazuje się, że one nudzą w jakimś momencie. Dzieci je porzucają znudzone, właśnie na rzecz wspólnej zabawy. W lesie ze sobą mogą bawić się tak, jak im każe wyobraźnia. I Hoffman jeszcze pokazuje, że właśnie dzieci, które swobodnie obcują z przyrodą, nie są kontrolowane, mają pewną wolność, są takie bezpretensjonalne, czułe na cierpienie innych stworzeń, odnoszą się do siebie z niezwykłą czułością. To jest rodzeństwo, to jest brat i siostra, którzy się niezwykle kochają, nie są dla siebie złośliwi, nie konkurują ze sobą. Oni tworzą taką wspaniałą wspólnotę. Tam jest także obraz rodziców, też o tym nie należy zapominać, którzy są po stronie dzieci. W sytuacji trudnej stają po stronie dzieci i wspólnie z tymi dziećmi przezwyciężają trudności. To myślę, że także może być inspirujące dla dorosłych czytelników.
Na tłumaczach bardzo często zaciążyły mody epoki.
Ja przetłumaczyłam wszystkie 200 baśni braci Grimm. Jak dotąd było tylko w języku polskim jedno pełne wydanie baśni braci Grimm z roku 1982. Ja się starałam być wierna autorom, a autorzy napisali swój tekst w sposób dla nas nieco zaskakujący. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej baśniowej konwencji. Oczekujemy, że w baśni odnajdziemy mnóstwo baśniowych szczegółów, będą piękne królewny ze złotymi lokami. Grimmowie napisali takie teksty wyzbyte ozdobników, które skupiają się tylko na akcji. Pewną trudnością dla, myślę, polskiego tłumacza, czy też polskiego pisarza jest stworzenie baśni, która będzie wyzbyta przymiotników, epitetów, introspekcji, charakterystyki postaci. Ja też się musiałam przemóc i napisać taki dosyć prozaiczny tekst, który jest mimo wszystko tekstem wiernym oryginałowi. Ja kolekcjonuję z dużą taką radością właśnie wtręty tłumaczy. Jest taki jeden wtręt, który się pojawia w co drugiej książce tłumaczonej dla dzieci, gdzie tłumacze uznają za stosowne dodanie fragmentu, że ktoś się poszedł umyć, żeby przypomnieć dzieciom o konieczności mycia się. Czyli na przykład, jeżeli w Dziadku do Orzechów jest powiedziane, że Maria odłożyła zabawki i poszła spać, to tłumacze często piszą: Maria odłożyła zabawki, poszła się umyć i położyła spać.
Pani zajmuje się tłumaczeniem praktycznie, ale też teoretycznie. Jest pani teoretykiem przekładu i studentów edukuje w tym kierunku. Jakie jest zainteresowanie tego typu studiami?
Ja jestem rzeczywiście pracownikiem naukowym w Instytucie Językoznawstwa, to jest Wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i mogę powiedzieć, że jest rzeczywiście duże zainteresowanie wśród filologów kwestiami tłumaczenia. Ja mam taką osobistą anegdotę, tak jak wydaje mi się, że jak każdy Polak jest lekarzem i świetnie zna się na medycynie, to każdy student filologii świetnie zna się na tłumaczeniach, ale na szczęście w czasie studiów ma też szansę uczestniczenia w różnych zajęciach dotyczących tłumaczenia i ja zawsze się cieszę, że mogę studentom właśnie z mojego warsztatu coś opowiedzieć, bo myślę, że nie można się zajmować, oczywiście można zajmować się teorią tłumaczenia, ale będzie to niepełne, jeżeli sami nie jesteśmy praktykami, bo to praktyka weryfikuje pewne nasze pomysły teoretyczne. Cieszę się, że łączę te dwa wątki, tą działalność praktyczną z działalnością teoretyczną, a także dydaktyczną.